Zapraszamy na cykl audycji edukacyjnych o profilaktyce nowotworowej w ramach kampanii społecznej ministra zdrowia Planuje Długie Życie.
Rak płuc to najczęściej występujący nowotwór u mężczyzn i drugi pod względem występowania u kobiet. Rak płuca należy do nowotworów o bardzo złym rokowaniu. W Polsce 5 lat po rozpoznaniu tej choroby przeżywa niewiele ponad 10% chorych. Tak mówią statystyki. W związku z tym stanowi on główną przyczynę zgonów z powodu chorób nowotworowych zarówno wśród kobiet, jak i u mężczyzn. Jakie są przyczyny? O tym dzisiaj rozmawiać będę z moim gościem. Przed mikrofonem Diana Bogacz-Kotulak, a gościem programu jest dr Ewa Skrzypczyńska, pulmonolog i ordynator oddziału pulmonologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Pani doktor, dlaczego w przypadku raka płuc mówimy o tak dużej śmiertelności? Wiadomo, że wszystkie nowotwory są niebezpieczne, natomiast czy w przypadku raka płuc możemy powiedzieć o wyjątkowym niebezpieczeństwie właśnie tego nowotworu?
Tak pani redaktor, to jest nowotwór, który bardzo późno daje objawy kliniczne, takie objawy, które by pacjenta jakby sprowokowały do wizyty u lekarza. I około 2/3 przypadków wykrywanych raków płuca to są niestety zaawansowane nowotwory, zaawansowane regionalnie, czyli do klatki piersiowej, węzłów chłonnych okolicznych, ale w większości również nowotwory już z przerzutami odległymi.
To znaczy, że w pierwszej fazie naprawdę nie ma żadnych niepokojących symptomów, które mogłyby dawać do myślenia?
One mogą, bardzo długo nie dają objawów żadnych, albo dają objawy dyskretne, na przykład zmiana charakteru kaszlu. Ale proszę mi powiedzieć, upalacza papierosów, który właściwie rano kaszle codziennie, to taki objaw jak zmiana charakteru, czyli jakieś odkrztuszanie większe, to zwykle nie budzi żadnych u niego jakichś niepokojów. Czasami się pojawia krwioplucie, no i to jest rzeczywiście objaw, powiedzmy, pożądany, w cudzysłowie mówię, ponieważ zwykle krwioplucie jest tym objawem, który jakby prowokuje już pacjenta do wizyty u lekarza. Ale bardzo często to są objawy, często nawracające zapalenia płuc, na przykład 2-3 razy w roku, powinny być tym objawem budzącym duży niepokój i powinny skłonić pacjenta i lekarza, który go leczy, do pogłębienia tej diagnostyki, oprócz leczenia antybiotykiem, bo to zwykle się poprawi po leczeniu antybiotykiem, po czym może być kolejny epizod zapalenia. Czasami są objawy ogólne, takie jak przy wszystkich nowotworach, czyli troszkę mniejsze, taki napęd życiowy, mogą być jakieś stany podgorączkowe, osłabienie, spadek wagi ciała, mniejszy apetyt, więc nic charakterystycznego i dlatego dramatycznie duża grupa chorych trafia w okresie choroby już uogólnionej, których nasze możliwości wyleczenia są oczywiście już bardzo ograniczone. W Polsce około 15% pacjentów kwalifikuje się do radykalnego zabiegu operacyjnego, bo to jest podstawowe jakby leczenie, które przynosi całkowite wyleczenie, no ale żeby doszło do zabiegu operacyjnego, nowotwór musi być odpowiednio we wczesnym stadium i tak jak mówię, w Polsce to jest około 15% wszystkich zachorowań, więc przy tych liczbach, o których pani redaktor mówiła, to jest naprawdę bardzo niewielu chorych.
Czyli można powiedzieć, że to nowotwór, który atakuje po cichu.
Tak, bardzo po cichu. Dopiero zaawansowana choroba daje takie objawy kliniczne, które zwykle pacjenta skłaniają do wizyty do lekarza.
No to w takim razie, czy możemy mówić o profilaktyce? Bo jeżeli jest tak, że nowotwór we wczesnych stadiach zaawansowania nie daje tych objawów, które powinny pacjenta zaniepokoić, to czy w takim razie możemy mówić o profilaktyce, która przynajmniej w jakimś stopniu daje nam poczucie bezpieczeństwa?
Pani redaktor, no główna profilaktyka to jest niepalenie tytoniu.
Po prostu.
Oczywiście, prawda, jest to bardzo proste z jednej strony, a z drugiej praktycznie niewykonalne. A oczywiście były takie badania, są takie badania, że niskodawkowa tomografia komputerowa, którą zaleca się osobom z grupy ryzyka, może rzeczywiście spowodować, że więcej tych chorych we wczesnym stadium nowotworów możemy wychwycić. I takie badania niskodawkowe, one się odbywały na pewno w Szczecinie, były też w Opolu przez jakiś czas, no ale z racji, myślę, też kosztów, nie są one powszechnie stosowane, więc w zasadzie takich badań profilaktycznych, które by na 100% nam, powiedzmy, pozwoliły na wczesne wykrycie, my nie prowadzimy. Natomiast oczywiście, że jeśli pacjent jest w grupie ryzyka, to powinien sobie zrobić te badania okresowe, no przynajmniej raz w roku, czy badanie spirometryczne, badanie zdjęcia klatki piersiowej. No ale tak jak mówię, no podstawa to jest niepalenie tytoniu.
Kiedy mówi Pani o grupie ryzyka, no to głównie właśnie palacze, osoby z otoczenia palacze, ewentualnie osoby, gdzie genetycznie rak płuc się pojawiał, tak?
Tak, tak, dokładnie tak. Chociaż tutaj takiego genetycznego przełożenia, jak w przypadku innych nowotworów, nie wiem, raku piersi czy raku jajnika, nie ma, aczkolwiek rzeczywiście są pewne geny, które determinują kancerogenezę, a to ryzyko u osoby, która ma takie geny, a jeszcze dodatkowo pali papierosy, to lawinowo 60-krotnie wzrasta.
Pani doktor, to wymieńmy właśnie te badania profilaktyczne, którym może się poddać właśnie osoba z grupy ryzyka. To co konkretnie?
No konkretnie to na pewno trzeba zrobić zdjęcie klatki piersiowej, przynajmniej raz w roku. No należy bacznie uważać na własne symptomy, chociażby zmiany charakteru kaszlu, to o czym mówiłam, nawracające zapalenia, czy jakieś ogólne objawy, które skłaniają nas do myślenia, że coś jest nie w porządku. Na pewno tej grupie palaczy papierosów tacy pacjenci powinni sobie wykonywać spirometrię, bo tak jak mówię, bardzo często bazą tej kancerogenezy to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc, czyli to, o czym mówiłam, czyli zmiana anatomiczne, zmiany zachodzące w układzie oddechowym, które są jakby pod bazą do kancerogenezy. No i tak jak mówię, no i nie palenie papierosów, dbanie także o to, zwalczanie też tych palenia w miejscach pracy, choć myślę, że teraz to się nie dzieje już w pociągach, nie dzieje się to w pracy, ale jeszcze na przystankach autobusowych czy gdzieś tam pod obiektami w pracy ludzie palą.
Palenie na szczęście już nie jest modne, ale to nie oznacza to, że coraz mniejsza grupa Polaków pali. No niestety ich wciąż jest dużo, więc jedynie co nam pozostaje, to apelować, nieustannie apelować o to, żeby dbać o zdrowie, co w tym przypadku wydaje się być absolutnie kluczowe. Doktor Ewa Skrzypczyńska, pulmonolog, ordynator działu pulmonologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, była dziś gościem programu. Dziękuję Pani doktor za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Oczywiście łatwo powiedzieć, nie pal, bo to szkodliwe, jednak dla nałogowego palacza rzucenie palenia bywa wręcz czymś niemożliwym do zrealizowania. Dlatego należy szukać wsparcia u specjalistów. Wsparcie można znaleźć m.in. dzwoniąc do telefonicznej poradni pomocy palącym. Z poradnią można kontaktować się za pośrednictwem dwóch numerów telefonów. Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego wybieramy numer 801-108-108. Dla telefonów komórkowych to numer 22-211-80-15. Pracując tam eksperci od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 21 oraz w soboty w godzinach od 9 do 15 udzielają porad, proponują wspólną pracę nad znalezieniem motywacji do rzucenia palenia. Pomagają także w opracowaniu indywidualnego planu działania. Jeszcze raz przypomnę, to telefoniczna poradnia pomocy palącym i jeszcze strona internetowa www.jakrzucićpalenie.pl, pisane łącznie bez polskich znaków. Tam również wiele informacji związanych z tym, jak pozbyć się tego niezwykle szkodliwego dla naszego zdrowia nałogu. Stawiamy kropkę. Dziękuję za uwagę. Diana Bogacz-Kotulak. Do usłyszenia.
Kampania społeczna Planuje Długie Życie, realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.